Bogusław Wołoszański, Straceńcy, taśma 13, ścieżka 1. Nie można było jednak wykluczyć, że Irańczycy wprowadzą do akcji transportery opancerzone lub nawet czołgi. Te wozy bojowe z łatwością mogły się przedrzeć przez ogień komandosów. Wysoko nad śmigłowcem powinien krążyć samolot C-130H, jeden z trzech, jakie wyznaczono do tej akcji. Wielkie czterosilnikowe maszyny mogły być specjalnie uzbrojone w zależności od potrzeb. Te przeznaczone do osłaniania komandosów w Teheranie miały w kadłubach haubice kalibru 105 mm, działo kaliber 40 mm, dwa działka kaliber 20 mm oraz dwa karabiny maszynowe kaliber 7,62 mm. Siła ich ognia była ogromna. Tym bardziej, że niczym nie zagrożone mogły krążyć nad miastem. Czołgi lub transportery jadące jasno oświetlonymi ulicami, nie mające możliwości manewrowania, ukrycia się za terenowymi osłonami, były łatwym celem dział C-130. Dwa inne samoloty tego typu miały latać dalej na południe od miasta, gotowe włączyć się do akcji, gdyby pociski z działu pierwszego nie zdołały powstrzymać irańskich oddziałów idących z odsieczą strażnikom w ambasadzie. Przewidziano również możliwość wprowadzenia do akcji myśliwców z lotniskowców Nimitz i Kitty Hawk, gdyby ze stołecznego lotniska Mehrabad wystartowały samoloty irańskie. Jednakże takie niebezpieczeństwo praktycznie nie istniało, gdyż z 10 eskadr myśliwskich samolotów typu F-4, 8 eskadr F-5 oraz 4 eskadr myśliwców przechwytujących F-14, łącznie 433 samoloty, lotnictwo irańskie dysponowało tylko kilkoma samolotami zdolnymi wzbić się w powietrze. Reszta, pozbawiona części zamiennych lub poważnie uszkodzona, stała w hangarach, niezdolna do lotu. Śmigłowiec Szefera miał osiąść na trawniku, żeby komandosi mogli ulokować w jego wnętrzu wszystkich zakładników żywych i martwych. Cała operacja nie powinna trwać dłużej niż 3-4 minuty i Beckwith obliczał, że pół godziny po północy RH-53D wzbije się w powietrze. W tym samym czasie powinien wystartować śmigłowiec, którego zadaniem było zabranie trzech uwolnionych zakładników z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oba powinny polecieć w stronę lotniska Manzariech. Tam 11 minut po północy miał wylądować pierwszy samolot transportowy, nie napotykając żadnego oporu. W tym czasie na terenie ambasady pozostaliby już tylko komandosi. Oddział Red Element miał się wycofywać pierwszy. Tuż za nimi powinni podążać, osłaniający odwrót, żołnierze z Blue Element. To był najtrudniejszy etap akcji. W tym czasie Irańczycy mogli już ochłonąć zaskoczenia i zacząć ściągać posiłki. Po 2 minutach Red Element powinien dotrzeć do stadionu, do oczekującego na murawie boiska śmigłowca numer 4. Po wskoczeniu na jego pokład ostatniego z grupy, która miała zająć miejsca w jego wnętrzu, pilot, zwiększając maksymalnie ciąg silników, miał unieść się i tuż nad koroną stadionu skierować na południe, ustępując miejsca krążącemu w górze śmigłowcowi numer 7. Przewidywano, że żołnierze z Blue Element przeskoczą ulicę Roosevelta, niosąc rannych i zabitych kolegów, a Sea Stallion numer 7 prześlizgnie się nad trybunami. Już sekundy decydowałyby o życiu komandosów. Nie można było wykluczyć, że gdzieś w pobliżu stadionu nadjedzie opancerzony samochód policyjny i zacznie ostrzeliwać śmigłowiec lecący na wysokości kilkunastu metrów. Każdy błąd pilota, złe podejście do lądowania, konieczność powtórzenia manewru spowodowałyby stratę bezcennych sekund. W tym czasie już tylko komandosi z White Element mogli osłaniać stadion, ale i oni w pewnym momencie musieli się wycofać ze stanowisk na ulicy Roosevelta. Teraz można było liczyć już tylko na działa krążącego w pobliżu C-130H i karabiny maszynowe śmigłowca numer 2, pozostającego w rezerwie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, o godzinie 00:55 Sea Stallion z ostatnią grupą komandosów i pułkownikiem Beckwithem wzniesie się nad stadion. Spektr tu orzeł! Zamknijcie sklepik! Taki miał być ostatni rozkaz pułkownika Beckwitha skierowany do załóg samolotów C-130H. Pociski ich dział miały zamienić w gruzy budynki ambasady amerykańskiej w Teheranie. Jeden po drugim wielkie Sea Stallion powinny wylądować na lotnisku w Mancariech. Mało prawdopodobne, aby Irańczycy odkryli, dokąd podążyły śmigłowce startujące z trawnika na terenie ambasady i boiska na stadionie. Na opuszczonym lotnisku Amerykanie mieli pozostawić śmigłowce, gdyż kontynuowanie lotu do lotniskowca było już zbyt niebezpieczne. Irańskie samoloty patrolujące obszar mogłyby zestrzelić któryś z nich. Dlatego na lotnisku Manzariech komandosi mieli umocować w ich kadłubach zegarowe ładunki zapalające, a potem wsiąść do samolotu C-141 Starlifta, dołączając do oczekujących ich zakładników. O godzinie 2:45 wielki czterosilnikowy transportowiec powinien wjechać na betonowy pas startowy opuszczonego lotniska i tocząc się z pełną mocą turboodrzutowych silników wzbić się w powietrze. Tak uratowani i ich ratownicy mieli powrócić do wolności. Za transportowcem wystartowałyby dwa inne, zabierające personel medyczny i komandosów, którzy osłaniali lotnisko. Daleko za nimi w Teheranie pozostałyby gruzy ambasady i wiele ofiar błyskawicznej akcji komandosów. Ilu Irańczyków zginęłoby w czasie szturmu i odwrotu amerykańskiego oddziału? Oceniano, że 96 irańskich strażników rewolucji i żołnierzy śpieszących z odsieczą zostałoby zabitych, a 180 rannych. Liczba ofiar mogłaby być znacznie wyższa, gdyby obrona komandosów się załamywała i do akcji wprowadzono by samoloty uzbrojone w szybkostrzelne działka. Najbardziej krwawy wydawał się ostatni etap odbijania zakładników, obrona stadionu. Istniało bowiem niebezpieczeństwo, że Irańczycy, ochłonąwszy z pierwszego szoku, widząc dziesiątki martwych braci na terenie ambasady, rzucą się tłumnie na stadion. Wówczas żniwo działek samolotowych i ustawionych na koronie karabinów maszynowych mogłoby być straszliwe. Jaki los mógłby spotkać po takiej masakrze 200 amerykańskich dziennikarzy i biznesmenów przebywających w Teheranie? Wściekłość tłumów, nienawiść, żądza zemsty skierowałyby się przeciwko nim. Decyzja. Czas naglił. Rankiem 11 kwietnia 1980 roku prezydent Carter zwołał posiedzenie Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Zebrali się w sali przylegającej do owalnego gabinetu. Z reguły przy takich okazjach prezydent zajmował środkowe miejsce przy długim stole. Tym razem usiadł gdzieś przy końcu, co miało nadać obradom nieformalny charakter i wyraźnie kontrastowało z powagą decyzji, jaką mieli podjąć. Najbliżsi doradcy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy nadszedł czas na zbrojną akcję. Jimmy Carter uważał, że tak. Zbliżały się wybory prezydenckie, a amerykańska opinia publiczna była coraz bardziej zaniepokojona i zniecierpliwiona przedłużającym się kryzysem. Rokowania w sprawie zakładników przeciągały się i nic nie zapowiadało bliskiego końca. Prezydent doskonale zdawał sobie sprawę z tego, czego oczekują od niego amerykańscy wyborcy. Wiedział, że sprawa zakładników może mieć decydujące znaczenie dla jego szans na ponowne objęcie urzędu. Wiedział też, że jakiekolwiek działanie jest lepsze niż dalsza bezczynność. Wyborcy byli skłonni wybaczyć nawet fiasko zbrojnej operacji, ale nie akceptowali próżnych negocjacji. Natomiast gdyby operacja zakończyła się sukcesem, szanse na wygranie wyborów wzrosłyby niepomiernie. Sztab wyborczy Cartera zyskałby argument o niesłychanej sile. Z tego zdawali sobie również sprawę przeciwnicy prezydenta. Zbliżało się lato, noce stawały się krótsze, a dni gorące i wieczne. Każdy dzień zwłoki zmniejszał szanse na udaną akcję. Sytuacja w Teheranie pogarszała się. Ajatollah wyraźnie przejmował kontrolę nad Radą Rewolucyjną. Nastała groźba konfliktu zbrojnego między Iranem a Irakiem. Ostateczny impuls nadszedł tuż po świętach wielkanocnych. Ajatollah Khomeini sprzeciwił się planowi przekazania zakładników pod opiekę rządu Bani Sadra. Dlatego wynik dyskusji na posiedzeniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa był przesądzony. 11 kwietnia o godzinie 12.48 prezydent Carter powiedział: musimy bezwłocznie przystąpić do akcji. Wśród jego najbliższych współpracowników jeden się z tym nie zgadzał. Był to sekretarz stanu Cyrus Vance. Wiedział oczywiście, że od dawna przygotowywano plany zbrojnego odbicia zakładników, ale był przekonany, że zostaną zrealizowane wówczas, gdy Irańczycy zdecydują się skazać któregoś z Amerykanów na śmierć. Vance ciągle wierzył w sukces dyplomatycznych negocjacji. 11 kwietnia, gdy zapadła decyzja o ataku, Cyrusa Vance'a nie było na posiedzeniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Dzień wcześniej został poinformowany, że Rada będzie dyskutować na temat ekonomicznych i militarnych możliwości działań przeciwko Iranowi. Dlatego zdecydował się wyjechać na krótki odpoczynek na Florydę, a na obrady posłać swojego zastępcę Warrena Christophera. Decyzja o ataku zaskoczyła Christophera. Wiedział, że musi natychmiast powiadomić o tym szefa, ale nie miał takiej możliwości, gdyż w domu sekretarza stanu na Florydzie nie było bezpiecznego telefonu. Próba osobistego skontaktowania się z Vance'em i nagły wyjazd z Waszyngtonu mógłby zaalarmować prasę i groził zwróceniem uwagi radzieckiego wywiadu na decyzję rządu. Christopher zdecydował się czekać. 15 kwietnia Vance wrócił do swojego biura i wówczas dowiedział się, że zapadła decyzja zbrojnego odbicia zakładników. Natychmiast podjął kroki, aby nie dopuścić do akcji, która w jego przekonaniu mogła przynieść ogromne szkody. Niezwłocznie udał się do prezydenta, aby powstrzymać wykonanie rozkazu. Dzień później przedstawił swoje argumenty na posiedzeniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Już 15 kwietnia był obecny na jej obradach. Twierdził, że próba zbrojnego odbicia zakładników zaszkodzi interesom Stanów Zjednoczonych w rejonie Zatoki Perskiej i doprowadzi do napięcia między Stanami a europejskimi sojusznikami, którzy nic o tych planach nie wiedzieli, a nawet byli wprowadzani w błąd. Przekonywał, że zostanie zagrożone życie 200 obywateli Stanów Zjednoczonych przebywających w Teheranie, którzy w najlepszym wypadku staną się zakładnikami w miejsce odbitych pracowników ambasady. Wreszcie, powołując się na doświadczenie z Pentagonu, dowodził, że plany militarne załamią się w zderzeniu z rzeczywistością. Prezydent odrzucił wszelkie zastrzeżenia. Powiedział: utrzymuję moją decyzję w mocy. Cyrus Vance zdecydował się pozostać przy swoim zdaniu. 21 kwietnia wszedł do swojego biura na 7 piętrze Departamentu Stanu i napisał list do Cartera, w którym podał się do dymisji. Carter schował ten list do szuflady, uważając, że po udanej akcji Vance zmieni zdanie. Operacja Szpon Orła rozpoczęła się. Komandosi wyruszyli ze Stanów Zjednoczonych do bazy amerykańskich sił powietrznych pod Kairem. Wciąż jednak brakowało podstawowej informacji, od której mogło zależeć powodzenie akcji, w którym budynku są przetrzymywani zakładnicy. Co prawda Richard Meadows wskazał na 4 budynki – kancelarię, rezydencję ambasadora, oficjalną rezydencję i siedzibę wywiadu nazywaną Pieczarką, ale nie było pewności, czy jego rozpoznanie jest prawdziwe. A poza tym przeszukiwanie 4 gmachów i tak trwałoby za długo i dawało Irańczykom szansę zabarykadowania się z zakładnikami i ściągnięcia posiłków. Istniała nadzieja, że pomocny okaże się satelita KH-1, niezwykły szpieg. Wprowadzono go na orbitę 20 stycznia 1977 roku, kilka godzin przed zaprzysiężeniem Jimmy'ego Cartera na prezydenta. Inne satelity szpiegowskie robiły zdjęcia na taśmie filmowej, którą wyrzucały w kapsule przechwytywanej w powietrzu przez samoloty. Jakość tych zdjęć nie była zbyt dobra. KH-1, nazwany przez CIA kryptonimem Kennan, transmitował na Ziemię cyfrowe obrazy, które można było powiększać, uzyskując najdrobniejsze szczegóły dostrzeżone przez obiektywy elektronicznych kamer. 4 listopada, już kilka godzin po wtargnięciu Irańczyków na dziedziniec ambasady, prezydent Carter mógł obejrzeć kosmiczną transmisję z tego wydarzenia. Jednakże zdjęcia satelitarne nie pozwalały ustalić, w którym budynku uwięziono zakładników. I nagle szczęście uśmiechnęło się do Amerykanów. 4 godziny przed startem śmigłowców pułkownik Beckwith otrzymał z Waszyngtonu wiadomość, której nie spodziewał się w najpiękniejszych snach. Zakładnicy są w pomieszczeniach kancelarii. 3 znajduje się w budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Informowała CIA. Co się stało? Skąd ta nagła wiadomość? 21 kwietnia, zaledwie 3 dni przed terminem rozpoczęcia akcji, Irańczycy zwolnili pakistańskiego kucharza pracującego w ambasadzie i uwięzionego wraz z dyplomatami. Niezwykły zbieg okoliczności sprawił, że w samolocie usiadł obok niego Amerykanin pracujący dla CIA. Gdy tylko wystartowali, Pakistańczyk odprężył się i zaczął opowiadać o przejściach w irańskiej niewoli. Po wylądowaniu we Frankfurcie agent CIA wezwał policję i parę godzin później, po intensywnym przesłuchaniu Pakistańczyka, amerykańskie tajne służby wiedziały precyzyjnie, gdzie przebywają zakładnicy, w którym budynku, na którym piętrze, w których pokojach. Czemu Irańczycy wypuścili człowieka, który wiedział tak dużo? Było to nadzwyczaj nierozważne posunięcie. Czy jednak nie była to zasadzka? A może przewidując, że Amerykanie zaatakują, wypuścili kucharza, aby wprowadzić ich w błąd i skierować atak na budynek, w którym zakładników już nie będzie? Wątpliwości były tym bardziej uzasadnione, że w tym samym czasie zdarzył się inny wypadek, który nakazywał zwiększenie czujności. Na przedmieściu Teheranu, przed magazynem, gdzie stały samochody, którymi komandosi mieli dotrzeć z Desertu do stolicy, zjawiła się grupa irańskich robotników. Wykopali długi i głęboki rów blokujący bramę wyjazdową. Przypadek czy podstęp? Meadows wypłacił robotnikom pokaźne kwoty, aby zgodzili się zasypać rów na kilka dni. Czy pułkownik Beckwith zastanawiał się nad dziwnymi wydarzeniami w Teheranie? Czy myślał, dlaczego CIA tak łatwo wyjaśniła zdarzenia, które powinny wzbudzić niepokój? Trudno powiedzieć. Być może uwzględnił w planach akcji, że informacje Pakistańczyka i CIA mają go wprowadzić w błąd. Miał rozkaz ataku i musiał go wykonać. Zresztą, czy miał inne wyjście? Nadchodził czas orłów. W szponach orła. Nadchodził zmrok 24 kwietnia 1980 roku. Lotniskowiec USS Nimitz, patrolujący w eskorcie 2 okrętów wojennych wody Zatoki Omańskiej, zbliżył się na odległość około 80 km do brzegu Iranu. Za horyzontem szedł 2. lotniskowiec, USS Coral Sea, na którego pokładzie przygotowywano do startu myśliwce F-4N Phantom II. O godzinie 19.05 na pokładzie lotniskowca USS Nimitz zaczęły wirować łopaty wielkiego śmigłowca RH-53D Sea Stallion, pomalowanego na piaskowy kolor. Chwilę potem pilot podpułkownik Edward Seifert zwiększył obroty silników. Powietrze wypełniał już warkot i spaliny z dysz 7 innych maszyn. O godzinie 19.17 śmigłowiec Seiferta uniósł się nad pokład, pochylił dziób i odleciał poza burtę lotniskowca, gdzie zatoczył koło i wzbił się, aby w powietrzu poczekać na pozostałe śmigłowce. Jeden po drugim unosiły się nad pokładem i dołączały do dowódcy. Gdy już wszystkie wystartowały i utworzyły szyk, w jakim miały lecieć nad pustynią, Seifert poprowadził swoją maszynę niżej i tuż nad wodą skierował ją w stronę irańskiego brzegu. Gdy oddalił się o kilkaset metrów od lotniskowca, założył gogle noktowizyjne AN-PVS-5 umożliwiające mu obserwowanie terenu. Drugi pilot przysunął się nieco bliżej. Odtąd do niego miało należeć obserwowanie wskaźników, gdyż pilot w goglach nie mógł ich dostrzec. Po pół godzinie, gdy wzrok Seiferta zmęczy się obserwacją terenu, mieli się zamienić rolami. W tym czasie trzy samoloty transportowe C-130 z komandosami na pokładzie wzbiły się w powietrze z bazy na omańskiej wyspie Mizirah, gdzie przerzucono je z Egiptu. W pierwszym, wyprzedzającym dwa pozostałe o godzinę, lecieli dowódcy operacji, pułkownik James Kyle i pułkownik Charles Beckwith. Za ich plecami siedziało 32 żołnierzy Delty, tworzących oddział Blue Element, a także kilku oficerów lotnictwa, którzy mieli zapewnić koordynację działań komandosów i samolotów, i 12 żołnierzy z oddziału mającego za zadanie blokowanie dróg w rejonie lądowisk. W dwóch pozostałych samolotach leciało 48 żołnierzy z oddziału Red Element, 39 z White Element, 12 kierowców, 2 tłumacze i przewodnicy oraz 13 komandosów z zielonych beretów, którzy mieli uwolnić 3 dyplomatów przetrzymywanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z omańskiej wyspy wystartowały również 3 samoloty EC-130 Hercules, z których każdy przewoził zbiornik 3000 galonów, to jest około 12 tysięcy litrów paliwa. Śmigłowce i samoloty zmierzały do tego samego miejsca, pustyni Poszt i Badem, odległej o blisko 400 kilometrów od Teheranu. Zapadła noc, gdy śmigłowce minęły brzeg Iranu. Dowódca postanowił prowadzić je na wysokości 30 metrów, aby uniknąć wykrycia przez 2 stacje radiolokacyjne pracujące na irańskim wybrzeżu, z Jask na zachód od ich kursu i w Chah Bahar na wschód. Była to zbędna ostrożność, która miała tragicznie zaważyć na całej operacji. Nikt nie przekazał dowódcy zespołu śmigłowców szczegółowej wiedzy, jaką mieli amerykańscy specjaliści z US Military Assistant Advisory Group, co można przetłumaczyć Wojskowa Grupa Wspomagająca i Doradcza. W 1977 roku dokładnie zbadali oni funkcjonowanie irańskiego systemu radiolokacyjnego i ustalili, że efektywne zabezpieczenie przestrzeni powietrznej tego kraju wymaga zainstalowania od 12 do 21 naziemnych stacji oraz 7 latających radarów AWACS. Do 1979 roku Iran zakupił tylko 7 radarów naziemnych, co pozwalało strzec zaledwie 10% przestrzeni powietrznej kraju. Co więcej, podczas gdy amerykańskie śmigłowce mijały linię brzegową, część radarów nie działała ze względu na brak części zamiennych, a warunki klimatyczne sprawiły, że od kwietnia do listopada stacje nad Zatoką Perską nie mogły wykrywać celów. W tej sytuacji specjaliści rekomendowali lot na wysokości 300 metrów. Podpułkownik Seifert o tym nie wiedział. Podejmował niepotrzebne ryzyko. Tym większe, że piloci musieli utrzymywać ciszę radiową. Niepotrzebnie. Wystarczało zainstalować w śmigłowcach radiostacje o niewielkiej mocy, nadające zakodowane sygnały, aby załogi, nie obawiając się wykrycia, mogły porozumiewać się między sobą oraz z pilotami samolotów. Być może wówczas misja przebiegłaby całkowicie inaczej. Minęła godzina 21.30, gdy w kabinie śmigłowca numer 6 zamigotała czerwona lampka sygnalizująca spadek ciśnienia azotu w wirniku. Przy założeniu, że czujnik działał poprawnie, mogło to oznaczać niebezpieczeństwo pęknięcia łopaty, co mogło nastąpić zwłaszcza przy locie nisko nad ziemią. Jedynym wyjściem było lądowanie w celu sprawdzenia, czy sygnał ostrzegawczy jest prawidłowy. Niestety inspekcja urządzeń umieszczonych na zewnątrz wiernika potwierdziła elektroniczne wskazania przesyłane do kabiny. Dalszy lot śmigłowcem może zakończyć się katastrofą, uznał pilot. Musiał więc pozostawić swoją maszynę na piasku. Na szczęście dla niego pilot śmigłowca numer 8 zauważył awarię i wylądował obok. Na jego pokład przesiadła się załoga Sea Stallion numer 6, zabierając wszystkie materiały. Musieli pozostawić na pustyni uszkodzony śmigłowiec, gdyż nie mieli ładunków wybuchowych, aby go zniszczyć. A ponadto obawiali się, że huk i blask promieni może zaalarmować Irańczyków. Wydawało się, że ten wypadek nie będzie miał wpływu na dalszy przebieg akcji. 7 Sea Stallion kontynuujących lot całkowicie wystarczało, aby przewieźć komandosów w rejon Teheranu, a następnie zabrać stamtąd uwolnionych zakładników. Pogoda była piękna, wiał lekki wiatr, widoczność była doskonała. Pułkownik Seifert był zadowolony, że prognoza pogody opracowana na podstawie zdjęć satelity NOAA-6 całkowicie się sprawdzała. Należało się spodziewać, że burza, jedyne zagrożenie, jakie wykrył satelita, zgodnie z przewidywaniami meteorologów, będzie się przesuwała na południe, wystarczająco daleko od trasy, jaką do Desert One zmierzały śmigłowce. Seifert spojrzał na zegarek. Minęła 21:15. Lecieli z prędkością 220 km na godzinę, co oznaczało, że powinni przybyć do celu 15 minut przed wyznaczonym czasem. Stary się ucieszy, widząc nas tak szybko, powiedział do drugiego pilota. Miał na myśli dowódcę operacji. Piloci samolotu wyprzedzający śmigłowce pierwsi dostrzegli niebezpieczeństwo. Tuż po 21:00 daleko przed sobą zobaczyli wielką, białą chmurę. Dla samolotów lecących wysoko nie stanowiła żadnego zagrożenia. Amerykanie po raz pierwszy spotkali się z tym nieznanym w Stanach Zjednoczonych fenomenem, nazywanym w Iranie habob, gorącym, pustynnym wiatrem, podrywającym piasek i unoszącym go na wysokość setek metrów. Pułkownik Kyle, który przez parę minut z zainteresowaniem obserwował to zjawisko, nie zdecydował się powiadomić dowództwa operacji działającego w Kenie, w Egipcie. Obawiał się przerwać ciszę radiową. W rezultacie ostrzeżenie nie dotarło do pilotów śmigłowców. Zanim wsiedli do kabin swoich maszyn, nic nie wiedzieli o występowaniu habob. Nigdy dotąd nie latali nad irańską pustynią, a nad pustyniami amerykańskimi ten gorący wiatr pojawiał się bardzo rzadko. O 22:30 śmigłowce pogrążyły się w białej, gęstej mgle. Drobiny piasku wciskały się w każdą szczelinę, pokrywały cienką warstwą przyrządy, osiadały na twarzach i drażniły oczy. Pułkownik Seifert zdecydował się wylądować, aby spokojnie rozważyć sytuację, tuż za nim osiadł na piasku asekurujący go śmigłowiec numer 2. Pozostałe kontynuowały lot. Żadna z prognoz meteorologicznych nie ostrzegała przed tym niebezpieczeństwem. Żaden z meteorologów nie wyjaśnił pilotom, cóż to takiego habob. Biała chmura ciągnęła się prawdopodobnie przez kilka lub nawet kilkanaście kilometrów i ominięcie jej było niemożliwe ze względu na szczupłość zapasów paliwa. Poza tym Seifert nie miał żadnej pewności, że wiatr nie przemieszcza piaskowej chmury w stronę, w którą zdecydowaliby się lecieć, aby ją ominąć. Można było spróbować lecieć wyżej, gdzie tuman nie był tak gęsty, lecz Seifert nie chciał się na to zdecydować, obawiając się wykrycia przez irańskie radary. Radary, których w rzeczywistości nie było. Nie znalazł innego wyjścia, jak tylko kontynuować lot i przebić się przez tę mleczną zasłonę, choć nie wiedział, na jaką odległość się ona rozciąga. Mógł tylko mieć nadzieję, że chmura piasku nie spowoduje uszkodzenia żadnego ze śmigłowców. Tuż przed startem zdemontowano osłony przeciwpiaskowe silników, aby zmniejszyć ciężar śmigłowców i zaoszczędzić paliwo. Nikt przecież nie przewidywał, że napotkają ten straszny Hubble. Wystartowali, aby dogonić śmigłowce, które nie przerwały lotu i wysforowały się do przodu. Hubble zakończył się równie nagle, jak się pojawił na ich kursie. Przejrzyste powietrze wydało się najcudowniejszym widokiem, jaki mogli obserwować w swoim życiu. Oczy, które przez kilkanaście minut wypatrywały przeszkody w mlecznym obłoku, mogły wreszcie odpocząć. I nagle przed dziobami śmigłowców powietrze zaczęło mętnieć. Napływała nowa chmura. Panie pułkowniku, mamy kłopoty z Omegą, zameldował dowódcy drugi pilot śmigłowca numer 5, obserwujący przyrządy. Pince chyba też źle wskazuje. Pułkownik Pittman, wypatrujący przeszkody w mlecznym obłoku, zerwał gogle i począł się wpatrywać we wskazania urządzeń nawigacyjnych. Nie działa żyrokompas, skonstatował po chwili. Schodzimy niżej. Obniżył lot, starając się dostrzec jakiekolwiek obiekty terenowe, które by mu pozwoliły zorientować się, jakim kursem lecą. Jednakże piaskowa mgła dokładnie zakrywała ziemię. Odnoszę wrażenie, że szorujemy brzuchem o kamienie, odezwał się drugi pilot. No to nie jest najgorsze, co może nas spotkać. Pittman zastanawiał się nerwowo, co ma robić dalej. Przed nami góry, 3000 metrów. Jeżeli nie ustalimy kursu, wpakujemy się w tę kupę skał. Nie wiem, jak daleko jesteśmy od Desert One, ani jak długo trwać będzie ta cholerna burza. Mówił jakby do siebie, zastanawiając się, jaką decyzję powziąć. Czy potrafisz namierzyć irańskie sygnały nawigacyjne? Zapytał drugiego pilota, licząc, że w ten sposób uda im się utrzymać na kursie. Nie nadają lub nasz odbiornik jest martwy, odpowiedział po chwili. Zawracamy, zdecydował Pittman. Nie wiedział, że już jeden śmigłowiec pozostał na pustyni. Dokonał zwrotu o 180 stopni i kierując się sygnałami nawigacyjnymi wysyłanymi przez lotniskowiec Nimitz, rozpoczął lot w jego stronę. Jak na ironię, po kilkunastu minutach system nawigacyjny zaczął działać, lecz było już za późno, aby zmienić decyzję. Pittman nie miał pewności, że awaria się nie powtórzy, a ponadto po manewrach, jakie wykonał, mogło mu nie starczyć paliwa na dotarcie do Desert One. Gdy wylądował na pokładzie lotniskowca, okazało się, że do kanału wentylacyjnego żyroskompasu wpadła kamizelka ratunkowa, która spowodowała przegrzanie silnika tego urządzenia. Skąd się tam wzięła? Jeszcze dziwniejsza była awaria innych urządzeń nawigacyjnych, której specjaliści nie potrafili wyjaśnić inaczej, jak tylko przypisać ją wpływowi bardzo trudnych warunków, w jakich znalazł się Sea Stallion pułkownika Pittmana. Dowódca operacji nic nie wiedział o awarii dwóch śmigłowców. Ale nawet gdyby ta wiadomość do niego dotarła, nie zmartwiłby się zbytnio. Przewidywał, że w wyniku niesprzyjających warunków lub potyczek z żołnierzami irańskimi liczba śmigłowców może się zmniejszyć. Dlatego z lotniskowca wystartowało ich więcej niż było potrzebnych do sprawnego przeprowadzenia akcji w Teheranie. Jednak po wycofaniu się pułkownika Pittmana komandosi nie mieli już rezerwy. Każda następna awaria lub uszkodzenie śmigłowca mogło oznaczać konieczność przerwania misji. W tym czasie samolot pułkownika Keila oraz Beckwitha znalazł się w pobliżu lądowiska Desert One. Na radiowy sygnał wysłany z kabiny na dole rozbłysły różnokolorowe paciorki wskazujące teren najlepiej nadający się na lotnisko dla ciężkich samolotów. To był podarunek od agentów CIA, którzy 31 marca wylądowali w tym miejscu w małym samolocie, wybrali odpowiednie miejsce na lądowisko i oznaczyli je za pomocą lampek zasilanych bateriami, które miały być włączone na sygnał z samolotu podchodzącego do lądowania. Wielki transportowiec C-130E wyhamował dobieg, zakręcił przy końcu prowizorycznego pasa i zjechał na bok, aby zostawić wolną drogę dla następnych samolotów. Jego silniki jeszcze pracowały, gdy z tyłu kadłuba Otworzyły się szerokie drzwi ładunkowe, przez które wyjechał jeep. Oddalił się o kilkaset metrów z kilku żołnierzami sił powietrznych, aby mogli tam zainstalować punkt kontroli lotów, który miał być wykorzystany, gdyby piloci samolotów lub śmigłowców mieli kłopoty z odnalezieniem lądowiska. Drugi jeep, wiozący żołnierzy ochrony, skierował się w stronę drogi i w tym samym momencie dostrzeżono światła na drodze prowadzącej do Tabas. Jeep, za którym podążyli dwaj komandosi na motocyklach, zmienił kierunek i wyjechał na środek kamienistej drogi. Po chwili okazało się, że nadjeżdża autobus marki Mercedes, prawdopodobnie zapełniony pasażerami. Nie wiadomo, czy kierowca nie dostrzegł komandosów blokujących drogę, czy też uznając, że są to bandyci, zdecydował się staranować przeszkodę, gdyż kontynuował jazdę z tą samą prędkością. — Zatrzymać go! — krzyknął pułkownik Beckwith. Puścił się pędem w stronę drogi, wyciągając z kabury pistolet. Oddał kilka strzałów w powietrze. Kierowca autobusu nie zareagował. Dopiero gdy pociski z pistoletów maszynowych komandosów trafiły w chłodnicę i oponę, zahamował z piskiem. Wewnątrz było 44 pasażerów, głównie kobiety i dzieci, najwyraźniej przestraszonych strzelaniną. Beckwith kazał ich odprowadzić na bok i trzymać pod strażą. Mieli być jeńcami do czasu zakończenia akcji. Droga prowadząca do wymarłego miasta okazała się nadzwyczaj ruchliwym traktem, czego Amerykanie zupełnie nie przewidzieli. Kilkanaście minut po zatrzymaniu autobusu, ledwo komandosi z ochrony lądowiska wrócili na swoje miejsca na poboczach, z ciemności wynurzyła się wielka cysterna, za którą podążała półciężarówka. Samochody z dużą prędkością minęły posterunek kapitana Wade'a Ishimoto i wszystko wskazywało na to, że za chwilę znikną w ciemnościach. Jednak któryś z żołnierzy nie stracił głowy i wyciągnął granatnik przeciwpancerny M-72A. Przyklęknął na kolano i zanim cysterna dotarła do zakrętu, wystrzelił w jej stronę. Pocisk trafił w podwozie, powodując eksplozję. Płomienie błyskawicznie objęły cysternę i nagle zaskoczeni komandosi zobaczyli w ich blasku, jak otworzyły się drzwi kabiny i wyskoczył z niej kierowca. Półciężarówka, która zjechała na pobocze, aby uniknąć płomieni, zatrzymała się na moment. W tej samej chwili podbiegł do niej kierowca cysterny. Jeden z pasażerów pomógł mu się dostać do szoferki. Koła zabuksowały, wzbijając kurz i kamienie, i samochód ruszył do przodu. Zjechał z drogi. Kapitan Ishimoto rzucił się do swojego motocykla, aby ścigać oddalających się uciekinierów. Gdy kopał zaciekle w starter, irański samochód skrył się w ciemnościach. Pościg nie miał już sensu. Pułkownik Beckwith, obserwujący tę scenę z daleka, nie przejął się nią. Prawdopodobnie przemycali benzynę, powiedział do pułkownika Kyle'a. Na pewno nie pojadą na policję. Nie mylił się. Jak wykazały późniejsze doniesienia wywiadu, w najbliższym mieście jazd nikt nie zgłosił się na posterunek policji, aby zameldować o wydarzeniu na drodze. Kierowca cysterny i pasażerowie towarzyszącego samochodu najpewniej nie rozpoznali komandosów, nie noszących odznak przynależności państwowej. Przemytnicy doszli do wniosku, że wpadli w zasadzkę zastawioną przez policję i wojsko irańskie. I byli szczęśliwi, że udało im się ujść z życiem i nie mieli zamiaru się skarżyć, że stracili przemycany towar. Mijały minuty. Beckwith niecierpliwie zerkał na zegarek. Zbliżała się godzina, kiedy powinny się pojawić następne samoloty. Wreszcie o 23:00 usłyszał warkot silników nadlatującego samolotu. Jego załoga była zdziwiona niespodziewaną iluminacją, jaką spowodowała płonąca cysterna, ale jej blask doskonale oświetlał lądowisko. Jeden po drugim pięć samolotów wylądowało bez przeszkód i cztery z nich odkołowały na miejsca wyznaczone zgodnie z planem po obydwu stronach drogi Tabas-Jast. Piąty, na pokładzie którego znajdowali się komandosi z grupy oznaczonej jako Red Element, po wyładowaniu części ekwipunku wystartował do Manzirieh, gdzie komandosi mieli zabezpieczyć opuszczone lotnisko dla śmigłowców wracających z zakładnikami po akcji w Teheranie. Pierwsza część operacji Szpon Orła została wykonana zgodnie z planem. Pozostawało oczekiwać przybycia śmigłowców, które powinny nadlecieć za 15 minut. W warkocie samolotów, które nie wyłączały silników, aby wystartować bardzo szybko w przypadku pojawienia się wojsk irańskich, komandosi wyciągali sprzęt z ładowni i rozkładali pakunki w pobliżu spodziewanego miejsca lądowania śmigłowców. Nie ćwiczyli tej fazy operacji i brak treningu dawał się we znaki. Żołnierze błądzili, usiłując odnaleźć przypisane im miejsca. Nikt nie wiedział, gdzie znajduje się stanowisko dowódcy operacji, pułkownika Keila. Mało kto mógł odszukać pułkownika Beckwista, który mundurem nie różnił się od innych komandosów, a porozumiewanie się w hałasie silników samolotów było utrudnione. Po raz pierwszy w całej operacji Keil i Beckwith, korzystając z łączności satelitarnej, mogli porozumieć się z kwaterą główną w Egipcie i z Richardem Meadowsem, który dotarł do miejsca oznaczonego jako Desert Two. Wszystkie towary są na półce, usłyszał Beckwith głos Meadowsa, co oznaczało, że osobiście dokonał on inspekcji Desert Two. Łączność satelitarna działała znakomicie. Mijały minuty. Śmigłowce powinny lądować około 21.30. Wciąż ich nie było. Zbliżała się 24. Potrzebuję paru śmigłowców, powiedział Beckwith do mikrofonu. Słuchający go w Egipcie generał Wołot już wiedział, co się stało na trasie, ponieważ któryś z pilotów zdecydował się przerwać ciszę radiową i poinformować dowództwo o kłopotach. Będę u ciebie za 10 minut, odpowiedział generał. Nie powiedział Beckwithowi o wycofaniu dwóch śmigłowców. Dlaczego tak postąpił? Może uznał, że nie ma to większego znaczenia dla dalszego przebiegu akcji. Może się obawiał, że taka wiadomość przed samym rozpoczęciem głównej części akcji osłabi ducha bojowego komandosów i ich dowódców. Beckwith włączył latarkę i pochylił się nad raportówką. Opóźnienie przybycia śmigłowców zmuszało go do zmiany planów. Po wylądowaniu należało rozpocząć tankowanie paliwa, co potrwa około godziny, obliczał. Następnie najmniej 2 godziny zajmie przelot do Desert Two. 2 godziny komandosi będą maszerować do kopalni soli, gdzie mieli przeczekać dzień. Szanse na wykonanie tego planu przed świtem były znikome. Nie ma znaczenia, kiedy śmigłowce przylecą, skonstatował, zamykając raportówkę. Nie ma znaczenia, kiedy dotrzemy do Desert Two. Trzeba działać. Straceńcy. Taśma 13, koniec ścieżki 1.